Satyryk i felietonista Marcin Wolski podczas jednego z wystąpień oznajmił, że Prawo i Sprawiedliwość dopuściło do powstania propagandy na poziomie gorszym niż funkcjonowała w latach 70. XX wieku w Polsce. Aby skonfrontować jego słowa z prawdą historyczną, dzisiaj poruszę wątek propagandy sukcesu za czasów Edwarda Gierka. Jak wyglądała, kto za nią odpowiadał, a także jakimi posługiwała się środkami? O tym już za chwilę. Ocenę w odniesieniu do współczesnych czasów pozostawiam Wam. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja debiutancka książka. Propaganda za czasów Władysława Gomułki i propaganda za czasów Edwarda Gierka korzystała z kompletnie innych narzędzi i sposobów dotarcia do masowego odbiorcy. Przede wszystkim towarzysz Wiesław nie doceniał roli telewizji. W latach 70. to prasa oraz radio były głównym narzędziem propagandowym. Nie może to jednak dziwić, bo telewizory nadal nie były powszechnie użytkowane. Z drugiej strony partia niespecjalnie interesowała się tym kanałem przekazywania informacji do obywateli. Gomułka nie był częstym gościem programów telewizyjnych. Zamiast partyjnych działaczy, czas emisji na srebrnym ekranie wypełniały programy edukacyjne i rozrywkowe. Nie przez przypadek popularność zyskał w tym czasie kabaret starszych panów, a miliony telewidzów ekscytowały się przygodami czterech pancernych i psa. Serial emitowany od 1966 roku posiadał oczywiście odpowiednią otoczkę propagandową, ponieważ Sowieci przedstawiani byli w nim w roli wyzwolicieli i wielkich przyjaciół Polski i Polaków. Podejście do telewizji zmieniło się wraz ze zmianami na szczytach władzy. Niemedialnego Gomułkę, wiecznie rozwlekającego swoje przemówienia, zastąpił energiczny działacz ze Śląska, Edward Gierek. Nowy pierwszy sekretarz PZPR doskonale zdawał sobie sprawę, że musi dać swoim rodakom coś, co odróżni go od poprzedników. W tym celu zamierzał maksymalnie wykorzystać telewizję. 6 grudnia 1971 roku szósty zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej został wyemitowany w kolorze. Wcześniej wszystkie programy polskiej telewizji pokazywane były wyłącznie w czerni i bieli. Był to zdecydowanie skok jakościowy. Jednocześnie trzeba pamiętać, że w tym czasie w Polsce było zaledwie kilkadziesiąt odbiorników wyświetlających obraz w kolorze. Przekaz był jednak jasny i czytelny. Polska za czasów Edwarda Gierka zaczęła się unowocześniać. W całym bloku wschodnim w kolorze nadawały jedynie stacje w Związku Radzieckim oraz Niemieckiej Republice Demokratycznej. Na zachodzie czarno-biała telewizja nadal funkcjonowała we Włoszech oraz Hiszpanii. Kiedy Edward Gierek został pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego, razem z nim ze Śląska do Warszawy przeprowadziło się wielu jego zaufanych działaczy. Na kluczowych stanowiskach nastąpiła wymiana kadr, a w tym również i kontrolowanych przez państwo mediach. Architektem propagandy sukcesu był pochodzący ze Śląska Maciej Szczepański. Szefem Radiokomitetu został w 1972 roku i sprawował tę funkcję przez kolejnych 8 lat. Komunista studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1951 roku uzyskał absolutorium, czyli zakończył studia polonistyczne bez uzyskania dyplomu. Równocześnie rozpoczął naukę na Wydziale Dziennikarstwa. Studia drugiego stopnia ukończył w pełnym zakresie. Oprócz tego zaliczył też kurs w Szkole Nauk Politycznych. Jako młody reporter doskonale odnalazł się w stalinowskiej rzeczywistości, pracując w nowinach rzeszowskich. W 1953 roku zapisał się do partii. Świetnie zapowiadający się młody komunistyczny działacz już 2 lata później otrzymał stanowisko kierownika Wydziału Propagandy i Agitacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach. W 1966 roku Szczepański został redaktorem naczelnym Trybuny Robotniczej, czyli organu prasowego Katowickiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Świetnie odnalazł się w tej roli. Wkrótce lokalny dziennik propagandowy stał się znanym ogólnopolskim pismem o sporym nakładzie. Autorem tego sukcesu był Szczepański, którym zainteresował się ówczesny pierwszy sekretarz katowickiego PZPR-u Edward Gierek. Jednak po objęciu przez niego najważniejszego stanowiska w państwie, Szczepański propozycję przenosin do Warszawy otrzymał dopiero w październiku 1972 roku. A kiedy już został szefem Radiokomitetu, to w kontrolowanych przez państwo mediach rozpoczęły się czystki. Z dnia na dzień pracę straciło 400 osób. Szczepański zaczął być nazywany krwawym Maćkiem. Ludzie byli wyrzucani z pracy z różnych, niekiedy dziwnych powodów. Z Woronicza usuwani byli na przykład mężczyźni z długimi włosami, ponieważ nie tolerował tego nowy szef radiokomitetu. Pracę straciła prowadząca wielką grę Joanna Rostocka tylko dlatego, że podczas jednego z programów nałożyła na szyjnik przypominający krzyżyk. Szczepański nie był więc lubiany w środowisku, choć on sam niespecjalnie się tym przejmował. Dopóki Gierek był zadowolony, mógł w zasadzie pozwolić sobie na wszystko. Główną tubą propagandową był dziennik telewizyjny emitowany 6 dni w tygodniu o godzinie 19:30. Każde wydanie rozpoczynało się od informacji, z kim pierwszy sekretarz Edward Gierek zamierza lub już się spotkał oraz jaki sukces tym razem udało mu się osiągnąć. Pokazywane były jego gospodarskie wizyty w zakładach pracy. Kamery rejestrowały jego pełne zaangażowania rozmowy z robotnikami i rolnikami. Materiały telewizyjne kreowały go na polityka zawsze szczerze zainteresowanego sytuacją zwykłych ludzi. Kamery towarzyszyły pierwszemu sekretarzowi również podczas tzw. czynów partyjnych. Działacze partii, poświęcając swój czas wolny w niedzielę, pomagali przy różnego rodzaju robotach w parkach oraz na placach budowy. Widok najważniejszej osoby w kraju, która z łopatą w rękach pomaga swoim obywatelom przy różnych przedsięwzięciach dzięki telewizji, trafił do powszechnej świadomości społecznej. Dziennik telewizyjny informował o sukcesach gospodarczych kraju. Popularność zyskało hasło, że zarządzane przez Gierka państwo jest 10. gospodarczą potęgą świata. Aby nie być gołosłownym, dziennikarze odwiedzali zakłady pracy, których pracownicy potwierdzali, że prace faktycznie idą sprawnie, a im żyje się lepiej. Huty i kopalnie zawsze działały na pełnych obrotach, a ich wyniki były coraz lepsze. W telewizji pojawiły się nowe seriale, które szybko zyskały ogromną popularność. To właśnie wtedy wyemitowane zostały pierwsze odcinki 40-latka. Koleje losu inżyniera Karwowskiego co tydzień przyciągały przed telewizory miliony Polaków. Bohater w zabawny sposób zmagał się z problemami życia codziennego, zarówno w pracy, jak i w życiu rodzinnym. Równocześnie prozę życia w socjalistycznym kraju prezentował serial Daleko od szosy. Głównym bohaterem był prosty chłopak ze wsi, który po zakochaniu się w dziewczynie z miasta próbował dostosować się do życia w miejskiej rzeczywistości. W czasie, gdy w Polsce część osób decydowało się na taką przeprowadzkę, serial stał się dla nich punktem odniesienia i historią pocieszającą ich w trudnych momentach. Telewizja odpowiadała więc potrzebom społecznym, choć przekaz musiał być zgodny z ówczesną propagandą. W latach 70. powstały też seriale odnoszące się do czasów minionych. Wielu fanów zyskały na przykład Czarne Chmury. Telewizja zaczęła emitować również programy rozrywkowe. Wśród nich prym wiódł właśnie Leci Kabarecik autorstwa Olgi Lipińskiej. Ogromną popularność zyskało Studio 2. Wielogodzinny blok programowy nadawany był od 1974 roku. Realizowany był w nowoczesny, jak na ówczesne standardy sposób. Statycznego speakera zastąpili prowadzący w studiu na żywo. W międzyczasie prezentowane były różne materiały i cykliczne programy takie jak na przykład Wszystko za wszystko o przedsiębiorczości w socjalistycznej gospodarce oraz Muzyka i dobre obyczaje o zasadach savoir-vivre. Szerokim echem odbił się występ w Studio 2 zespołu ABBA 13 listopada 1976 roku. Bijące rekordy popularności na świecie szwedzka grupa przyleciała do Warszawy specjalnym samolotem wynajętym przez polską telewizję. Twórcą Studio 2 był Mariusz Walter. Do zrealizowania swojej wizji zaangażował 60-osobowy zespół specjalistów i reporterów. Wiele z osób, które uczestniczyły w tamtym projekcie, przez lata będzie wyznaczać trendy w polskiej telewizji. Studio 2 prowadzili m.in. Bożena Walter oraz Tadeusz Sznuk. Niezależnie od nowatorskiego podejścia i jakości tamtego bloku programowego, było to przedsięwzięcie doskonale wpisujące się w propagandę sukcesu czasów Edwarda Gierka. W latach 70. do kin trafiały filmy, których tłem była bogacąca się Polska. Ich bohaterowie często poruszali się samochodami, a w tym m.in. maluchami, które stały się jednym z symboli epoki Edwarda Gierka. Polska przedstawiana była w pozytywnym świetle. Wszelkie niedoskonałości PRL w takich komediach jak Nie lubi poniedziałku czy też Poszukiwany poszukiwana często obracane były w żart. Gdy Pawlak i Kargul dotarli za ocean w filmie Kochaj albo rzuć, obaj doszli do wniosku, że Stany Zjednoczone nie są wcale takie wspaniałe, jak się wszystkim w Polsce wydaje i że najlepiej to żyje im się we własnej ojczyźnie.
A ile kosztuje cały PGR?
Też to rządowy.
Ja do waszego rządu nic nie mam. Tylko żeby tych komunistów nie dopuszczali do władzy.
Za czasów rządów Edwarda Gierka idolem milionów Polaków stał się porucznik Borewicz, oficer Milicji Obywatelskiej, który w pomysłowy i przede wszystkim skuteczny sposób łapał groźnych przestępców.
Pokój!
Tymczasem telewizja i kino dbało o odbiorców w każdym wieku. Z myślą o polskiej młodzieży powstały Podróż za jeden uśmiech oraz Stawiam na Tolka Banana. Powstały też wielkie widowiska filmowe takie jak Potop, który przyciągnął do sal kinowych wielomilionową widownię. Polscy telewizowie poza polskimi produkcjami mogli też zobaczyć programy zakupione za granicą. Hitami stały się seriale takie jak Columbo oraz Kojak. Mnóstwo widzów gromadziła też Pogoda dla bogaczy. Dla nieco młodszej widowni zakupione zostały odcinki The Muppet Show. Tworzyło to wrażenie, że Polska otwiera się na zachód, choć równocześnie order Virtuti Militari otrzymał Leonid Breżniew. Ważnym elementem propagandy sukcesu był też sport. Szeroko nagłośnione zostało ogromne osiągnięcie polskich piłkarzy na Mundialu w zachodnich Niemczech w 1974 roku. Nasza reprezentacja zajęła na nich trzecie miejsce. Bardzo dużo media mówiły też o złotym medalu polskich siatkarzy na Olimpiadzie w Montrealu. Równocześnie idolami Polaków stali się kolarze Ryszard Szurkowski oraz Stanisław Szozda. Wszelkie niedoskonałości PRL, nawet te najdrobniejsze, mogły być pokazywane w telewizji dopiero wtedy, gdy zostały naprawione. W przestrzeni medialnej nie mogła pojawić się żadna negatywna ocena czy też informacja. Złamanie zakazu groziło nawet utratą pracy. W materiałach dziennika telewizyjnego próżno było więc szukać informacji o przestępstwach i problemie alkoholizmu. Gdy w 1976 roku robotnicy w Radomiu oraz Ursusie zaprotestowali przeciwko podwyżce cen żywności, pracownicy telewizji otrzymali zakaz używania takich słów jak strajk oraz protest. Zamiast tego informowali o chuliganach. Rzekomo przypadkowi przechodnie potępiali w telewizyjnych sądach ulicznych robotnicze protesty. Przy okazji wspierali pierwszego sekretarza oraz partię. Jednak nie ulega wątpliwości, że od połowy lat 70. sytuacja gospodarcza Polski zaczęła się stopniowo pogarszać. Zaciągnięte za granicą pożyczki zaczęły się kończyć. Władza ludowa, aby przykryć narastające problemy wewnętrzne w kraju, potrzebowała więc kolejnego sukcesu. W zmianie społecznych nastrojów miało pomóc wysłanie pierwszego Polaka w przestrzeń kosmiczną, Mirosława Hermaszewskiego. Nasz rodak 27 czerwca 1978 roku wzniósł się na orbitę okołoziemską radzieckim statkiem kosmicznym w towarzystwie Białorusina Piotra Klimuka. Wydarzenie zdominowało przekazy medialne w Polsce nie tylko w następnych dniach, ale i miesiącach. Prasa, radio oraz telewizja informowały o ogromnym sukcesie polskiej nauki i techniki. Co z tego, że z radzieckimi kosmonautami polecieli w tych dniach również Czech oraz Niemiec. Lot Hermaszewskiego miał być też przeciwwagą dla innego ogromnego wydarzenia w historii Polski, a mianowicie wyboru Karola Wojtyły na papieża w październiku 1978 roku. Co prawda dziennik telewizyjny podał na ten temat informacje, ale prowadzący zrobił to w sprawozdawczy sposób, bez większego zaangażowania. Aby spełnić swoją rolę, telewizja była potężnie dofinansowywana przez państwo. Za otrzymane pieniądze kupowane były najnowocześniejsze kamery oraz miksery realizatorskie. Unowocześniona została scenografia w studiu. Podobno ze zdobyciem środków Szczepański nigdy nie miał większych problemów. Aby zdobyć pieniądze, wystarczyło, że zadzwonił do odpowiedniego ministerstwa. Jednocześnie o ówczesnym szefie radiokomitetu nie można mówić wyłącznie negatywnie. Za jego rządów telewizja faktycznie poprawiła swoją jakość i działała sprawniej niż za czasów poprzedników. Dużą pozytywną zmianą było to, że programy zaczęły być nadawane o konkretnych porach. Wcześniej audycje często zaczynały się z opóźnieniem. Poza tym za czasów Szczepańskiego prezenterzy i prezenterki zawsze byli odpowiednio ubrani, a o ich wizerunek dbał sztab specjalistów. Nawet w czasach, gdy na rynku coraz trudniej było nawet o podstawowe produkty, w telewizyjnym studiu nigdy niczego nie brakowało. Powszechne uwielbienie wobec Gierka w mediach nie miało odzwierciedlenia w partii. Jednym z głównych wrogów pierwszego sekretarza był Mieczysław Moczar, sprawujący w latach 70. funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli. NIK co chwilę publikował raporty, w których pojawiały się informacje o malwersacjach dokonywanych przez Szczepańskiego. Były one jednak ukrywane i blokowane albo przez samego Edwarda Gierka, albo ściśle współpracującego z nim premiera Piotra Jaroszewicza. Przez lata Moczarowi i jego kontrolerom udało się zgromadzić całkiem sporo dowodów świadczących o przestępstwach dokonanych przez prezesa Radiokomitetu. Pracownicy NIK-u ustalili m.in., że przez powiązane ze Szczepańskim spółki handlowe przepłynęły 3 miliony dolarów, z czego zaledwie 400 tysięcy dolarów zostało wydanych na zakupy z przeznaczeniem dla Telewizji Polskiej. Najwyższa Izba Kontroli miała duże wątpliwości również co do wydatkowania środków na obsługę medialną papieskiej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Pieniądze miały m.in. sfinansować wyposażenie basenu w willi prezesa Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Dopóki Gierek pozostawał na stanowisku, Szczepański mógł jednak spać spokojnie. Ten sen zamienił się w koszmar wraz z usunięciem jego protektora z funkcji pierwszego sekretarza. Nowa ekipa rządząca Polską, szukając usprawiedliwienia dla coraz gorszej sytuacji gospodarczej kraju, szybko zaczęła zrzucać winę na swoich poprzedników. Szczepański natychmiast przestał być prezesem Radiokomitetu, a we wrześniu 1980 roku został wyrzucony z partii. Na początku następnego roku trafił do aresztu pod zarzutem niegospodarności. Oskarżono go również o nieodpowiednie wykorzystywanie samolotów, samochodów, a także obiektów państwowych należących do telewizji. Równocześnie w jego mieszkaniu ujawniono meble oraz sprzęt formalnie należące do telewizji, co miało potwierdzać tezy śledczych w jego sprawie. Nie wszystkie zarzuty miały uzasadnienie w rzeczywistości, a był to jedynie element partyjnej nagonki. Proces Szczepańskiego rozpoczął się w 1982 roku. W jego sprawie zeznawał m.in. były pierwszy sekretarz Edward Gierek, który bronił swojego współpracownika. W 1984 roku Szczepański usłyszał wyrok 8 lat więzienia. Ostatecznie opuścił je po 4 latach ze względu na zły stan zdrowia. W skróceniu wyroku pomógł mu Mieczysław Rakowski, będący wtedy członkiem biura politycznego KCPZPR, a następnie premierem. Szczepański nigdy nie wrócił do pracy w mediach. Unikał też polityki. W latach 90. bezskutecznie próbował swoich sił w biznesie. Zmarł 17 grudnia 2015 roku w Warszawie. To tyle na dziś, dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. До услышания.